Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, na początku chciałbym przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od bieżących braci i sióstr ze Zboru Wolnych Chrześcijan z Warszawy, gdzie tydzień temu w niedzielę miałem możliwość zwiastować Boże Słowo. Bracia i siostry prosili o przekazanie tych pozdrowień. Zadośćczynię. A tak jak już było wspomniane, jak Pan Bóg też pozwoli, za tydzień będę zwiastował Boże Słowo w takim domowym zborze w Petersburgu. Jest to niewielka społeczność, kilkanaście osób, może ze 20 maksymalnie. Niemniej są to ludzie, którzy też potrzebują duchowego wsparcia. Bardzo rzadko mają jakiekolwiek odwiedziny, stąd też cieszą się z każdego gościa, który do nich przyjeżdża. Chcę być dla nich błogosławieństwem w czasie tych odwiedzin. Chcę zwiastować także i w tamtym zgromadzeniu Słowo Pańskie. A jest to bliskie mi sercu zgromadzenie, społeczność, choć to jest niewielka grupa, ponieważ pamiętam, kiedy kiedyś zrobiłem zdjęcie, to nazwałem to Przedsmak Nieba, to zdjęcie. A z tego powodu, że na tym zdjęciu było, nie wszyscy byli, było zaledwie tam, nie wiem, 8 osób, ale oprócz Rosjan był też jeden Amerykanin, jedna Koreanka, jeden Kanadyjczyk i my z żoną wtedy razem byliśmy z Polski. Pan Bóg zbawia ludzi ze wszystkich narodów, języków i tworzy z nich jedną duchową rodzinę, niezależnie od narodowości. Dlatego nazwałem to zdjęcie Przedsmak Nieba, bo tak będzie też, kiedy będziemy w niebie, razem z Panem będziemy widzieć zbawionych ludzi ze wszystkich narodów, języków. Pan Bóg okazuje się wierny swojemu Słowu i zbawia grzeszników z całego świata. Dlatego proszę jeszcze raz o modlitwę, o ten mój wyjazd w piątek lecę. W sobotę będę na zgromadzeniu takim żydowskim. Społeczność chrześcijan, ale Żydów. I będę tam miał także możliwość przekazać pozdrowienia i usłużyć Słowem Pańskim i w ich zgromadzeniu. W niedzielę na tym drugim domowym zgromadzeniu, a oprócz tego będę chciał odwiedzić kilka osób. To wszystko jeszcze przede mną. Dlatego oddaję siebie i tę całą wizytę do Bożych rąk, prosząc Was, bracia i siostry, o modlitwę. A teraz chcielibyśmy przejść do Księgi Jonasza. 4 rozdział. W naszych Bibliach, w tym przekładzie warszawskim, strona 987. Księga proroka Jonasza, rozdział 4. Zanim zacznę czytać ten rozdział, to powiem, że gdybym ja pisał tę księgę, to nie byłoby 4 rozdziału. Ta księga by się skończyła na 3 rozdziale, ponieważ tutaj widzimy, jak wielki sukces odniosło zwiastowanie Jonasza w Niniwie. Całe miasto się upamiętało. Wszyscy modlili się do żywego i prawdziwego Boga. Pan Bóg okazał im swoje miłosierdzie i cofnął swój sąd, który zamierzał wylać na mieszkańców Niniwy. Gdyby Księga Jonasza kończyła się na 3 rozdziale, no to Jonasz przeszedłby do historii jak wielki prorok. Bo pokuta całej Niniwy to nie było takie drobne osiągnięcie, to było coś wielkiego. Ale Księga Jonasza ma 4 rozdział, który za chwilę będziemy chcieli przeczytać. Ale zanim zaczniemy czytać, chcę przypomnieć, jaki jest kluczowy werset Księgi Jonasza. Jest to jedno zdanie z 2 rozdziału, z wersetu 10. U Pana jest wybawienie. To jest kluczowy werset, kluczowe zdanie. Kluczowa myśl tej księgi jest taka, i to jest to lekcja także i dla nas, że posłuszeństwo woli Bożej sprawia wielkie błogosławieństwo. Tak było w przypadku Niniwy. Tak było w przypadku też i Jonasza. W 1 rozdziale czytaliśmy o Bożym powołaniu Jonasza. Czytaliśmy o jego nieposłuszeństwie. Czytaliśmy o jego obojętności. kiedy on nawet się nie modli, kiedy ucieka przed Bogiem. Czytaliśmy o jego braku skruchy. Ale Pan Bóg nie zostawił Jonasza w takim stanie. Pan Bóg chce, aby jego sługa miał właściwe priorytety w swoim życiu, właściwe nastawienie, właściwe zrozumienie, że był posłuszny. I dlatego drugi rozdział mówi nam o Bożym miłosierdziu wobec Jonasza. Znalazł się w trudnych okolicznościach i komu z nas bym nie życzył znaleźć się we wnętrzu wielkiej ryby, ale dla Jonasza to było najlepsze miejsce, żeby się upamiętać. I dopiero w drugim rozdziale czytamy o tym, że Jonasz się modli. W pierwszym rozdziale nie czytamy o tym. Dopiero kiedy przychodzi to wielkie doświadczenie, kiedy on sam już sobie nie może pomóc i nikt ze mną nie może mu pomóc, jedyną pomocą zostaje Pan Bóg, wtedy Jonasz się modli. Także wielu ludzi tak samo postępuje. Ale Pan Bóg nie chce, żebyśmy dopiero modlili się w czasach kryzysowych, w czasach doświadczeń, w czasach trudności. On chce, abyśmy stale modlili się do Boga. I czytamy w tym drugim rozdziale, że Pan Bóg słyszy modlitwę Jonasza. Pan Bóg musiał ukarać Jonasza, zdyscyplinować go, poddać surowemu napomnieniu, ale jednocześnie przyjmuje wyznanie Jonasza, przyjmuje jego modlitwę. Widzi jego skruszone serce, widzi jego upamiętanie, słyszy jego modlitwę i dlatego też przywraca Jonasza do służby. Trzeci rozdział mówił nam o Bożej mocy zbawienia. Pan Bóg wykonał swoją wolę przez proroka Jonasza. Czytamy, że Pan Bóg okazuje się dla niego łaskawy, kiedy powtórnie powołuje go do zadania, które mu zlecił. Nie zawsze tak jest, jak tak jak wspominałem. Często Pan Bóg jest Bogiem drugiej szansy i kolejnej szansy, ale tak wcale nie musi być. Dlatego Pan Bóg chce, abyśmy byli od razu Jemu posłuszni. Pan Bóg okazuje swoją łaskę, kiedy powołuje Jonasza. Jonasz tym razem okazuje się posłuszny. Idzie do Niniwy, zwiastuje słowo pańskie. Jaki jest rezultat? Mnóstwo ludzi pokutuje. Mnóstwo ludzi upamiętało się ze swoich grzechów. Wołają do żywego Boga, gorliwie wołają, żeby Pan Bóg się nad nimi zmiłował. I Pan Bóg, widząc ich postępowanie, że odwrócili się od złych dróg, że zwrócili się do Niego po ratunek, że modlą się w uniżeniu, w pokorze, z postem, Pan Bóg wstrzymuje swój sąd. Pan Bóg, kiedy widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Ale mamy też i czwarty rozdział. W czwartym rozdziale Pan Bóg musi dalej pracować nad Jonaszem. Bo Panu Bogu bardziej zależy na słudze niż na służbie. Jeżeli serce sługi będzie w porządku, to i służba będzie wykonana prawidłowo. Natomiast jeżeli jego postawa będzie niewłaściwa, no to Pan Bóg musi najpierw zmienić jego serce, aby móc go dalej używać. I dlatego też czwarty rozdział mówi nam o Bożej pracy nad sercem Jonasza. I w tym to rozdziale za chwilę przeczytamy o tym, że Pan Bóg słyszy Jonasza, Pan Bóg pokrzepia Jonasza i Pan Bóg uczy Jonasza. Dlatego przeczytajmy ten czwarty rozdział. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział: czy to słusznie, tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta. I zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan, Bóg, wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem. Dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza. Także on wlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć, niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Jest to wyjątkowa księga Jonasza, bo kończy się pytanie. I nie wiem, jak w waszych przekładach Biblii, ale u mnie nie ma wersetu 12. W ostatecznie się kończy na 11. Na tym pytaniu. I nie mamy odpowiedzi Jonasza. Ale wrócimy jeszcze do tego. Zwróćmy uwagę. Jonasz patrzy na to, co się stało w Niniwie i bardzo mu się to nie podoba. Dziwna postawa. Przecież to Pan mu pokazał swoją łaskę i swoje miłosierdzie. A Jonaszowi się nie podoba Boże postępowanie. Jonasz jest rozgniewany. Wiecie, człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Ale Pan Bóg patrzy na serce. Na serce. I w tym czwartym rozdziale Pan Bóg patrzy na serce Jonasza. Co jest niewłaściwego z jego sercem? Przecież wcześniej, w drugim rozdziale, to serce zostało skruszone. Kiedy on się modlił? Modlił się ze skruszonego serca. Z pokornego serca. Teraz czytamy, że on modli się do Pana, ale on się modli z rozgniewanego serca, zagniewanego, pełnego gniewu. On jest zagniewany aż na śmierć. Gniewa się na Pana Boga. Wiecie, w pierwszym rozdziale Jonasz jest jak syn marnotrawny, który idzie swoją drogą. Pan Bóg chce coś od niego, a on mówi, nie, nie, ja mam swoje zdanie, swoje myślenie, idę swoją drogą. I jak syn marnotrawny oddala się od ojca. Taki jest Jonasz w pierwszym rozdziale. Dopiero kiedy przychodzi wielkie doświadczenie w jego życiu, przychodzi też i opamiętanie. I on wraca. Jonasz wraca do Boga. Wraca w modlitwie, tak jak syn marnotrawny wraca do swojego ojca. Ale w tym czwartym rozdziale Jonasz jest jak ten starszy brat z przypowieści o synu marnotrawnym. On jest zagniewany, krytyczny, samolubny i w ogóle nieszczęśliwy. Taki jest Jonasz w czwartym rozdziale. Tak jak ten starszy brat. Kiedy się dowiedział, że ojciec wyprawił wielką ucztę, bo syn marnotrawny wrócił, to on jest zagniewany na ojca. No jak tak możesz? To tuczne ciele to było dla mnie przeznaczone. A ty jemu dałaś? Jest zagniewany na ojca z powodu jego postępowania, że okazał miłosierdzie marnotrawnemu synowi. Tak jak tutaj Pan Bóg okazał wielkie miłosierdzie mieszkańcom Niniwy. jest krytyczny wobec postępowania ojca. Jest zagniewany. On nie wejdzie na ucztę. Nie ma mowy. Jonasz zamiast chwalić Boga za zbawienie pokutującej Niniwy, jest rozgniewany i ma pretensje do Boga, że nie zniszczył Niniwy, najgorszych wrogów Izraela w tamtym czasie. Co nam mówi Boże Słowo o gniewie? Nie jest to temat mojego kazania, ale chcę przeczytać tylko dwa wersety, przypomnieć nam w liście apostoła Pawła do Efezjan w 4 rozdziale. Apostoł Paweł uczy wierzących z Efezu, jest to Boże Słowo także i dla nas, odnośnie zagniewania. 4 rozdział, 26 werset. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Pan Bóg zna, że człowiek potrafi się rozgniewać. I Pan Bóg widzi Jonasza, który jest zagniewany. On się gniewa i się modli. To jest dziwna kombinacja. I Pan Bóg słyszy jego modlitwę. Ale widzi też stan jego zagniewanego serca i wcale nie chce, żeby Jonasz się długo gniewał. Chce raczej, aby wejrzał w swoje serce i zmienił swoje postępowanie. Jakub w swoim liście napisał również ważne zdanie odnośnie gniewu. W pierwszym rozdziale listu Jakuba, w rozdziale pierwszym, w wersecie 19 jest powiedziane: a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. To jest nauka apostolska dla nas. Że jeżeli mamy się gniewać, to najpierw pomyślmy, czy warto. Dlaczego? Bo 20 werset wyjaśnia, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Dlatego Pan Bóg nie chce, abyśmy byli w stanie zagniewania, żebyśmy się gniewali jeden na drugiego, czy w domu, czy w zborze, czy wobec ludzi na zewnątrz. Pan Bóg chce, ponieważ tam jest powiedziane w liście do Efezjan, aby słońce nie zachodziło nad naszym gniewem, chce, abyśmy jeszcze tego samego dnia uregulowali całą sprawę. Wyjaśnili wszystko, pogodzili się, przeprosili Boga. Żeby gniew nie ciążył nam, nie był przeszkodą dla naszej modlitwy. Jonasz modli się do Pana, mówiąc: ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie. Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Po raz drugi w księdze Jonasza czytamy o modlitwie Jonasza. Wiecie, w drugim rozdziale Jonasz miał najlepszą modlitwę w najgorszym miejscu. To była najlepsza modlitwa w najgorszym miejscu. Nikt z nas nie chciałby się modlić z wnętrza wielkiej ryby. Niemniej, kiedy czytamy tę modlitwę, to jest wspaniała modlitwa. Oparta na Bożym Słowie. Skierowana do żywego Boga. Płynąca ze skruszonego serca. Wspaniała modlitwa. Zobaczcie, ile jest cytatów z Bożego Słowa w tej modlitwie. Jeśli chodzi o tą następną jego modlitwę, no to dopiero kiedy on mówi, jak jest Pan Bóg, to jest cytat z Bożego Słowa. Ale ta modlitwa z 4 rozdziału i te następne zdania, które on kieruje do Boga, to też jest taka forma, co mam nazwać modlitwą, to jest pretensja wobec Boga, a też dziwne pragnienie. Panie, zabierz moją duszę. W drugim rozdziale się modli, że Pan zachował jego duszę. A teraz sobie życzę śmierci. Lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. To jest najgorsza modlitwa w najlepszym miejscu. On się tak modli w Niniwie, w miejscu Bożego działania w miejscu wspaniałego Bożego zbawienia. Jonasz, widząc to, modli się: Panie Boże, zabierz moje życie. Czyż to nie jest paradoks? W pierwszej modlitwie, tak jak powiedziałem, Jonasz prosi o uratowanie mu życia, o zbawienie. I potwierdza to, u Boga jest wybawienie, jest zbawienie. Tutaj prosi o śmierć. Chce, aby Bóg zabrał jego duszę. Dlaczego on się tak modli? No za chwilę sobie to też wyjaśnimy. Ale w tej modlitwie najważniejsze jest to, co on mówi o Bogu. A jeszcze wcześniej, jako ciekawostkę, warto zwrócić uwagę, że on nie dlatego nie poszedł do Tarszyszu, że bał się, że jego zwiastowanie nie przyniesie żadnych rezultatów. On tam pójdzie, wcale go nie będą słuchać, jeszcze go obedrą ze skóry. I taki będzie jego koniec. I po co on ma tam iść? On nie chciał iść, bo się bał, że właśnie będą rezultaty. On nie chciał iść, bo się bał, że jak będzie zwiastował Boże Słowo, a ci ludzie uwierzą Bogu i się nawrócą i będą pokutować, to Pan Bóg okaże im miłosierdzie. A on wcale tego nie chciał, bo to byli wrogowie Izraela. I dlatego wyjaśnia, dlaczego uciekał do Tarszyszu. Ale kiedy mówi: wiedziałem bowiem, że ty jesteś Bogiem łaskawym, dlatego nie pójdę i nie będę zwiastował. A my mamy zupełnie odwrotne nastawienie. Kiedy my doświadczyliśmy, tak jak zresztą i Jonasz, tego, że Pan Bóg jest łaskawy, jest miłosierny, jest długocierpliwy, żałuje nieszczęścia, to Pan Bóg, tak jak i Jonasza, powołał nas do składania świadectwa. Obrazowo rzecz biorąc, tak samo jak i Jonasz, tak samo i my, doświadczyliśmy śmierci i zmartwychwstania. W Chrystusie stare przeminało, stare życie się skończyło. W Chrystusie powstaliśmy do nowego życia. Doświadczyliśmy w Chrystusie śmierci i zmartwychwstania. Tak uczy nas Boże Słowo. Oczywiście fizycznie tego dopiero jeszcze doświadczymy. Doświadczyliśmy tego duchowo, bo możemy z Pawłem powiedzieć: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję, więc już nie ja. On doświadczył śmierci z Chrystusem. Ale też mógł powiedzieć, że jest z Chrystusem z martwych wzbudzony do nowego życia. I tak samo jest z nami. I Pan Bóg używa ludzi, tych, których powołał, tych, którym okazał wielką łaskę i miłosierdzie, tym, którym darował swoje słowo i którzy są, tak jak to określiłem w innym kazaniu, chodzącymi cudami. My jesteśmy takimi chodzącymi cudami. Pan Bóg przeprowadził nas przez śmierć, darował nam nowe życie w Chrystusie. I teraz to nowe życie ludzie mogą obserwować, mogą czytać, że my jesteśmy inni. Tak jak jednego brata zapytałem, dlaczego on tak postępuje, tak jak postępuje. On mówi: bo ja nie jestem z tego świata. My nie jesteśmy z tego świata. Ale modlitwa Jonasza wyjaśnia powód jego ucieczki, bo Jonasz znał atrybuty Boga. Jaki jest Pan Bóg? Czy Pan Bóg się zmienił? Nie, on jest dzisiaj taki sam. I dlatego, czytając to słowo, możemy sobie przypomnieć, jaki jest Pan Bóg. Pan Bóg przez to słowo przypomina nam, jaki on jest. Że on dzisiaj jest taki sam, że on jest Bogiem łaskawym. Kiedy otworzymy drugą księgę Mojżeszową, rozdział 34, w tym to fragmencie czytamy o modlitwie Mojżesza. Chciałbym przeczytać 6 i 7 werset. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie Boże, miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech. Czyż to nie jest podobne do tego, jak modli się Jonasz? Tak modlił się Mojżesz. Kiedy Pan Bóg okazał wielką swoją łaskę dla narodu izraelskiego, dając mu ponownie tablicę z przykazaniami, swoje prawo, swoje słowo. I wtedy Mojżesz właśnie modli się takimi słowami. Pan Bóg jest łaskawy. Pan Bóg jest miłosierny. Pan Bóg jest nierychły do gniewu. Okazuje łaskę tysiącom. Czyż tak nie było w Niniwie? Pan Bóg przebacza grzechy. Czyż tak nie było w Niniwie? To jest ta sama modlitwa. Pan Bóg się nie zmienił. Taki, jaki był za czasów Mojżesza, taki sam był za czasów Jonasza i taki sam jest również i dzisiaj. Pan Bóg dzisiaj jest Bogiem łaskawym dla nas. A co to znaczy? Tak jak już mówiłem, ale to mogę do znudzenia powtarzać. Pan Bóg jest łaskawy, to znaczy, że daje nam to, na co nie zasłużyliśmy. Nie zasłużyliśmy na Boże zbawienie, a Pan Bóg nam je darował. Z łaski właśnie. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Łaska to Pan Bóg daje nam coś, na co nie zasłużyliśmy. Nie zapracowaliśmy. Nie jesteśmy tego godni. A jednak Pan Bóg nam to darował. Taki jest Pan Bóg. Pan Bóg jest łaskawy i miłosierny. W 4 księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, w wersecie 18 czytamy: Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek. 19 werset, modlitwa: odpuść przeto winę tego ludu według wielkiej Twojej łaski. Pan Bóg jest łaskawy, Pan Bóg jest miłosierny. Kiedy czytamy, że Pan Bóg jest miłosierny, to jest to odwrotne działanie. Mianowicie Pan Bóg nie daje nam tego, na co zasłużyliśmy. Kiedy Pan Bóg okazuje swoje miłosierdzie, to cofa swój sąd. Kiedy Pan Bóg okazuje miłosierdzie, to nie daje nam tego, na co zasłużyliśmy. Zasłużyliśmy na co? Zapłatą za grzech jest śmierć. Zasłużyliśmy na sąd, na potępienie. A Pan Bóg to cofa. Okazując swoje miłosierdzie, tak było w przypadku Niniwy. Użalił się nieszczęścia, tego sądu, który miał spuścić na Niniwę. A to, kiedy czytamy o tym nieszczęściu, to jest to samo określenie, które dotyczy Sodomy i Gomory. A wiemy, jak Pan Bóg postąpił z Sodomą i Gomorą. I to samo czekało Niniwę. A jednak, kiedy Pan Bóg zobaczył ich upamiętanie, użalił się tego nieszczęścia, cofnął swój sąd. Czytaliśmy tutaj w modlitwie Jonasza, że On jest Bogiem cierpliwym. Często używane jest tu określenie długo cierpliwy. Pan Bóg czeka. Tak jak czytaliśmy z tej 4 Księgi Mojżeszowej, nieskory do gniewu. Pan Bóg chce, żebyśmy my byli nieskorzy do gniewu. List Jakuba, tak? Sam jest nieskory do gniewu, ale kiedy Pan Bóg się już rozgniewa, to nie ma ratunku. To nikt nie ucieknie przed Jego sądem. Ale kiedy jest powiedziane nieskorym do gniewu, to znaczy, że Pan Bóg gniewa się na grzech człowieka, ale daje czas na upamiętanie. Zanim wyleje swój gniew, zanim osądzi, zawsze daje czas na upamiętanie. Niniwie Pan Bóg dał 40 dni. Ale oni nie czekali 40 dni. Kiedy to poselstwo doszło do króla, on natychmiast wstał ze swojego tronu, zdjął swoje królewskie szaty, obrócił się we włosienicę, usiadł w popiele i wydał rozkaz, wszyscy mają wołać do Boga, prosić o ratunek, o zbawienie. I nie miał żadnej gwarancji. Tak jak mówiliśmy o tym w trzecim rozdziale, 9 werset, król mówi, może Bóg znów się użali. Widocznie Jonasz składał świadectwo o tym, co stało się w jego życiu, jak Pan Bóg użalił się nad nim, mimo że on okazał się nieposłuszny Bogu, uciekał od Boga, Pan Bóg użalił się nad nim. Kiedy Jonasz zwiastował Boże Słowo, to mówił o Bożym sądzie. Nie mówił nic o Bożym zbawieniu. Mówił o Bożym sądzie. I dlatego król mówi, a może Pan Bóg się użali. Może odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy wtedy. Dzisiaj czytaliśmy Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. To jest to samo określenie, które mamy tutaj. Nie zginiemy. Nie zginął, ale miał żywot wieczny, życie wieczne. Pan Bóg jest tym, który daje czas na upamiętanie, zanim ześle sąd. Jonasz mówi, to jest Bóg pełen łaski, albo jak inny przykład podaje, pełen dobroci. I ten zwrot pełen dobroci bardziej mi odpowiada z tego względu, że wcześniej jest powiedziane, że Pan Bóg jest łaskawym. Tak, Pan Bóg jest łaskawy, ale też jest pełen dobroci. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 2 rozdziale wyjaśnia, Boża dobroć do upamiętania Cię prowadzi. Jak było w przypadku Niniwy? Niniwa się upamiętała. Pan Bóg okazał jej swoją dobroć. I na koniec jest powiedziane, który żałuje nieszczęścia, czyli innymi słowy wstrzymuje sąd w przypadku upamiętania. I wiedząc, jaki jest Bóg, Jonasz był pewien, że jeżeli ogłosi mieszkańcom Boży sąd, a oni się upamiętają z grzechów, to Pan Bóg im przebaczy i nie ześle swojego sądu. A wtedy Jonasz wyjdzie na fałszywego proroka. No bo przecież on zwiastował, że co 40 dni będzie Boży sąd. A tu Bożego sądu nie ma. Dalej czytam, że on wyszedł z Niniwy i siedzi sobie i obserwuje miasto. A może jednak coś spadnie na tą Niniwę? Może coś będzie się działo? I tak obserwował. No może jednak Pan Bóg osądzi. No ale nic się nie dzieje. Wprost przeciwnie. Wszyscy żyją dalej, tak jak żyli. Tylko odeszli już od swoich złych dróg. Modlą się do żywego Boga. Nastąpiła całkowita przemiana w postępowaniu tych ludzi. No i ona sobie myśli, no ładnie. Ja teraz wrócę do Izraela. I oni się zapytają, Jonaszu, gdzie byłeś? W Niniwie. A coś ty tam robił? Zwiastowałem Boże Słowo. No i co? No i Pan Bóg ocalił Niniwę. Coś ty najlepszego zrobił. A co ty im zwiastowałeś? Boże sąd. No i co, Pan Bóg osądził? Nie. No to fałszywie zwiastowałeś. Wiecie, jaki miał plan Jonasz? Jonasz chciał, żeby Pan Bóg osądził Niniwę. To byłoby z korzyścią dla Izraela, bo to był najgorszy wróg dla Izraela. Ale potem by mógł właśnie wrócić do Galilei, do swojego miasta. I znów jakby go zapytali, Jonaszu, gdzie byłeś? W Niniwie. No i co? Robiłeś tam? Zwiastowałem Boży sąd. I co? I Pan Bóg osądził Niniwę. Chwała Bogu. Pan Bóg osądził Niniwę. I co by dalej Jonasz powiedział? Ale teraz słuchaj, Izraelu, jak ty się nie upamiętasz, jak nie będziesz pokutować, to Pan Bóg może i nas osądzić. Zobaczcie, Pan Bóg osądził Niniwę. To lepiej, żebyśmy się upamiętali, odwrócili od naszych złych dróg. No i wtedy to byłby wielki prorok. No ale teraz on ma wracać do swojej ziemi i powiedzieć, że Pan Bóg oszczędził Niniwę, lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć, bo jak wrócę, to i tak mnie zabiją. Taki zdrajca za mnie. Lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Ale Pan Bóg odpowiada na to stwierdzenie pytania. Pan Bóg słyszy, co Jonasz mówi i pyta go, czy to słuszne tak się gniewać. Tak jakby Pan Bóg chciał zapytać Jonasza, czy słusznie jesteś oburzony na mnie, że ja chcę zbawić kogoś? Ja mam swój plan. Ja mam swój plan zbawienia, który chcę zrealizować. Dlatego czwarty ten werset, kiedy Pan Bóg mówi, czy to słusznie tak się gniewać, to jest po prostu zaproszenie dla Jonasza, wejrzyj w swoje serce i się zastanów, dlaczego ty się w ogóle gniewasz? Jaki jest powód twojego zagniewania? Czy to jest słuszne? Czy masz rację? Jaka jest reakcja Jonasza? Jonasz wyszedł z miasta, mówi piąty werset, i zamieszkał na wschód od miasta. Do tej pory był w mieście. I tam się modlił. I tam siedział zagniewany. A teraz mówi, nie, już mam dosyć. I wychodzi z miasta. Po raz kolejny opuszcza miejsce służby. I zamiast cieszyć się z pokuty Niniwy, Jonasz się gniewa. Mieszka w tym szałasie, ale obserwuje miasto. Usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. Tak jakby czekał. No i może jednak Pan Bóg osądzi tą Niniwę. Wiecie, jest jak starszy brat w tej przypowieści o marnotrawnym synu. Ojciec wychodzi do niego i prosi, wejdź na ucztę. Mówi, nie wejdę. Siedzi zagniewany na ojca. Nie podoba mi się. Ty jesteś taki łaskawy i miłosierny, dlatego co tak nagrzeszył? Nie wejdę, nie usiądę, nie będę się cieszył. Nie chciał brać udziału w uczcie przygotowanej przez ojca i nie cieszy się, że ojciec okazał miłosierdzie synowi marnotrawnemu. I on aż też się nie cieszy, że Pan Bóg okazał miłosierdzie Niniwie. Jonasz był błogosławieństwem dla mieszkańców Niniwy, a sam siebie pozbawił błogosławieństwa z powodu swojej postawy. I dlatego lekcja dla nas, abyśmy byli nieskorzy do gniewa, abyśmy sprawdzili swoje serce. Kiedy tu jest mowa w szóstym potem wersecie, że krzew rycynowy wyrósł i osłaniał głowę Jonasza przed grożącym mu nieszczęściem. To znów to jest to samo słowo, co mamy w dziesiątym wersecie poprzedniego rozdziału. Wtedy użalił się Bóg nieszczęścia. Czyli coś niedobrego, coś złego. Widzimy, jak Pan Bóg troszczy się o Jonasza. Nawet kiedy on jest zagniewany. Kiedy jego postawa jest niewłaściwa. Pan Bóg w dalszym ciągu nie zostawił Jonasza. Sprawił, że wyrósł ten krzew rycynowy. I czytamy, że Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Koniec szóstego wersetu. Jeden raz czytamy w księdze Jonasza, że Jonasz się cieszy. Jedyny raz. Z czego on się cieszył? Z własnej wygody. Ach, jak mi dobrze. Dla Jonasza własna wygoda była ważniejsza niż ludzie, którzy potrzebują Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, Bożego zbawienia i to tysiące. To jest lekcja dla nas chrześcijan, żebyśmy nie prowadzili zbyt wygodnego życia. Ale więcej pomyśleli o tych, potrzebują Bożego zbawienia. A więc końcówka tego czwartego rozdziału, bo Pan Bóg potem wyznaczył robaczka, który podgryzł ten krzew, krzew usechł. Jonasz jeszcze zesłał Pan Bóg wschodni wiatr, taki od pustyni, jak słońce przygrzało, to wiecie, w takiej sytuacji to uciekaj jak tylko możesz najszybciej i chowaj się w cieniu. Jonasz sobie życzy śmierci. Mówi, lepiej mi umrzeć niż żyć. Dlaczego Pan Bóg przeprowadził Jonasza przez to doświadczenie z wielką rybą? Dlaczego przez to doświadczenie z tym krzewem rycynowym? Ja myślę, że są to ilustracje, przez które Pan Bóg pokazuje, jaki jest stan zgubionego człowieka. I kiedy Jonasz znalazł się tam we wnętrzu wielkiej ryby, to on był sam. Samotność. On siedział w ciemności, tam nie miał światła. Nie miał żadnej nawet pochodni czy zapału. Ciemność. Znajdował się w sytuacji, kiedy nie mógł sobie w żaden sposób pomóc. I nikt nie mógł mu pomóc. I Pan Bóg chciał przez to nauczyć Jonasza. Mieszkańcy Niniwy znajdują się w takiej samej sytuacji. Oni siedzą w ciemności grzechu. Oni nie są sami w stanie sobie pomóc. I nikt im nie może pomóc, jeżeli do nich nie dotrze światłość. Światłość Bożego Słowa, o której dzisiaj też słyszeliśmy z Ewangelii Jana, aby wyszło na jaw, jak jest z ich uczynkami, jak jest z ich postępowaniem. I kiedy przyszło Boże Słowo, to nikt w Niniwie nie musiał go przekonywać, że źle postępuje, że jest grzesznikiem. Wystarczyła światłość Bożego Słowa. A tutaj to była kolejna lekcja. Ten żar. Kiedy znów Jonasz nic nie może z tym zrobić. No co, zawróci ten wiatr? Żadnego obłoczka na niebie. Wiecie, to tak jak tej historii o bogaczu i Łazarzu. Kiedy ten bogacz cierpi męki i życzy sobie na chwilę ulgi, ale nie ma tej ulgi. I tak samo Pan Bóg dał tutaj lekcję dla Jonasza. Zobacz. To czeka zgubionego człowieka, który by sobie życzył ulgi, ale nie ma ulgi. Dlatego życzy sobie śmierci, ale tam już nie ma śmierci fizycznej. Ten człowiek musi dalej żyć. Dlatego kiedy czytamy Księgę Jonasza, rozdział pierwszy to lekcja o tym, że przed Bogiem nie można uciec. Drugi rozdział to jest lekcja o Bożym przebaczeniu. Trzeci rozdział to jest lekcja o Bożej mocy zbawienia. Ale czwarta lekcja, czwarty rozdział to jest lekcja o Bożym zmiłowaniu. Prorok Jonasz miał się nauczyć, że tak jak Pan Bóg okazuje miłosierdzie zgubionym grzesznikom, takim jak mieszkańcy Niniwy, tak samo słudzy Boży mają okazywać miłosierdzie. A przecież mowa jest w tym ostatnim wersecie o 120 tysiącach ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe. I bibliści wyjaśniają, że chodzi o dzieci, które mieszkały w Niniwie. One nie potrafią rozróżnić tego, co prawe, co lewe. Daj mu prawy but, zakłada na lewą nogę, ciągle mu się coś myli. Tak jest z małymi dziećmi. 120 tysięcy dzieci, ale te dzieci mają rodziców i dziadków i wujków i potężne miasto, wiele set tysięcy ludzi. Ile set tysięcy ludzi mieszka w Łodzi? No, ponad 600 tysięcy. Ponad 600 tysięcy, tak? Trochę więcej niż było w Niniwie. Ja myślę, że dla Niniwie było 100 milionów. Jakby tak wszystkich dobrze policzyć. Oczywiście nie wiem ile dokładnie, ale kilkaset tysięcy ludzi. Pan Bóg mówi, ja chcę się zmiłować. Ale żeby się zmiłować, to musi być ktoś, kto przekaże Boże poselstwo. I dlatego to jest lekcja dla Jonasza, że Pan Bóg jest Bogiem zmiłowania. Bogiem, tak jak apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, w czwartym wersecie, a Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej zbawił nas. Bogaty w miłosierdzie. W księdze Izajasza proroka. Koniec tej księgi. 63 rozdział, werset 7. Kiedy prorok Izajasz mówi: wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu, według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask. Rzekł bowiem: wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą. I tak stał się ich zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Któż Pan Bóg nie okazał się dokładnie taki sam wobec nas? Pan Bóg jest miłosiernym Bogiem. Okazał miłosierdzie dla Izraela. Ale kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to uczył. Uczył błogosławieństw. I między innymi wśród tych błogosławieństw jest takie, które mówi: błogosławieni miłosierni. Czego Pan Bóg oczekuje od nas? Abyśmy potrafili okazywać miłosierdzie innym ludziom. Pan Jezus mówił do faryzeuszy: idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę. Nauczcie się tego. Faryzeusze nie chcieli usiąść z grzesznikami, którzy się upamiętali. Tak jak ten starszy brat nie chciał usiąść z synem marnotrawnym. A Pan Jezus siadał z nim, bo wiedział, że nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Ale potem mówi do faryzeuszy: idźcie i nauczcie się tego. Miłosierdzia chcę. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, że my jako poganie dostąpiliśmy miłosierdzia. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł napisał: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia. Ojciec miłosierdzia to znaczy, że wszelkie miłosierdzie ma swoje źródło w Bogu. On jest Ojcem miłosierdzia. Ale też jest powiedziane o nas, że ta służba, która nam została zlecona, apostoł Paweł używa tego zwrotu wobec siebie i my również możemy to samo powiedzieć, jest to służba poruczona nam z Bożego miłosierdzia. Nie zasługiwaliśmy na to, żeby Pan Bóg zechciał nas w ogóle w czymkolwiek używać, a jednak Pan Bóg chce, abyśmy byli Jego współpracownikami. Jeszcze jest jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. W liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, jest powiedziane, i jest to bardzo ważne, bo tak kiedy myślimy o miłosierdziu, to myślimy, no to jest potrzebne dla grzeszników, którzy są jeszcze niezbawieni, żeby byli zbawieni. Czy my jako już wierzący ludzie potrzebujemy miłosierdzia? Oczywiście, że tak. I dlatego jest powiedziane w Hebrajczyków 4,16: przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski. Zwróćmy uwagę, to nie jest tron sądu, ale tron łaski. To jest Boży tron, tron łaski dla nas, wierzących ludzi, abyśmy dostąpili miłosierdzia. Dlaczego? Bo ciągle jeszcze upadamy. Ciągle jeszcze grzeszymy. Ciągle jeszcze jesteśmy nieposłuszni, tak jak Jonasz. Ciągle coś jest nie tak z naszym sercem, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy. Pan Bóg chce nam pomóc, tak jak chciał pomóc Jonaszowi. Chce i nam go pomóc w naszym postępowaniu, abyśmy dostąpili miłosierdzia ku pomocy w stosownej porze. Pan Bóg mówi: a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, a ja nie miałbym okazać zmiłowania, miłosierdzia. Co Jonasz na to? Nie mamy 12 wersetu. Nie wiemy, jak Jonasz odpowiedział na to pytanie Boga. To jest jedna z dwóch chyba ksiąg w Biblii, która kończy się pytaniem. I nie wiemy. Ale ważniejsze jest raczej to, czy zgadzamy się z Bogiem. Z tym, co On mówi, jaki On jest. Czy żal nam ludzi, którzy giną bez Chrystusa? Czy myślimy o miejscu, w którym mieszkamy, że jest tam wiele grzechu, a mało świadectwa? Czy modlimy się o pracę ewangelizacyjną? Czy wspieramy pracę ewangelizacyjną? Czy cieszymy się z nawróceń grzeszników? Dlatego tutaj nie mamy odpowiedzi na pytanie Boga skierowane do Jonasza, bo tę odpowiedź musimy my dać. Każdy z nas musi dać odpowiedź na to pytanie. Co jest ważniejsze? Moja własna wygoda, czy też zbawienie grzeszników? Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Ale chcę, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Chcę, aby wszyscy byli zbawieni. I chcę użyć do tego nas, abyśmy mogli przekazać wieść Ewangelii. Co też czynimy? I tu w Łodzi, i w Głownie, i w innych miejscach, gdzie nas Pan Bóg postawił. Chcemy przekazywać to poselstwo, że Pan Bóg się nie zmienił. Pan Bóg przedłuża ten czas łaski, bo chce zbawić. I wzywa teraz, wszędzie, wszystkich ludzi, aby się upamiętali. A do tego wezwania chcę użyć także i nas. Niech Pan Bóg nam dopomoże w dalszej pracy ewangelizacyjnej naszego zboru. Dla Jego chwały, dla zbawienia tych, których Pan Bóg zechce jeszcze przydać do naszego zgromadzenia i dla naszej wspólnej radości. Chwała niech będzie Bogu. Amen.